Cieszę się z całego serca i wierzę, że będziemy razem mogli pochylić się nad Bożym Słowem po to, żeby wzrastać duchowo, inspirować się. Może ktoś z Was dziś potrzebuje zachęty, odświeżenia. Być może jesteście w jakimś procesie czegoś, co Bóg kształtuje w nas. Po to też się schodzimy, żeby nieustannie być aktywnymi. Ja bardzo jestem Bogu wdzięczny, że może to dziwnie zabrzmi, że nie daje spokoju tym, którzy Go kochają, którzy chcą Go poznawać, rozwijać się. Uczniostwo z natury ma wpisane w sobie, czy jakby w siebie, tą postawę uczenia się, ciągłego jakiegoś wyzwania, czegoś, co nieraz bywa kłopotliwe, trudne. Nieraz jest tak, że chcielibyśmy, nie wiem, spokoju trochę, ale my wiemy, że uczenie się, szczególnie myślę tutaj w połączeniu z tym duchowym aspektem, to jest proces i tak naprawdę codziennie, czy jesteśmy w pracy, czy po bułeczki idziemy, po mleko, czy wracamy do domu, jest okazja, żeby doświadczać Boga. I chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami przesłaniem, które zatytułowałem Dwa kosze fig jako obraz naszego serca. Będę mówił dzisiaj trochę o sercu. Czasami, gdy słyszę już z mojej półki, niektórzy w moim wieku ludzie przeżywają kłopoty jakieś z sercem, czasami trzeba zrobić badanie. Ja sam miałem różne tam perypetie rok czy dwa lata temu. Poza tym, kiedy rzeczy szybko się dzieją, kiedy jakieś zmiany następują w naszym życiu, czy przeżywamy obawy, strach, jakieś kłopoty, to czujemy to i serce nieraz bardzo obciążone, w sensie nawet tym fizycznym. I chciałbym dziś to podkreślić, żeby mocno to wybrzmiało, było zachętą dla nas, że serce również w tym znaczeniu duchowym jest bardzo ważne dla Pana Boga. I dzisiaj chcę użyć na początku obrazu, który odnajdziecie w Księdze Jeremiasza, ale zanim do tego fragmentu przejdziemy, chcę przeczytać z Nowego Testamentu miejsce, w którym Bóg bardzo, czy Pan Jezus mówi o tym, jak ważne dla Boga jest, byśmy wydawali owoc. Jak myślę o owocu, nie wiem, z czym Wam się to kojarzy, w ogóle bym się zapytał, kto z Was lubi zgniłe owoce, takie nadpsute, nieładnie pachnące. Ja pamiętam kiedyś, jak pomagałem, gdy wykopywaliśmy młode ziemniaki na działce i pomagałem tacie mojemu. To bardzo nieprzyjemne było dla mnie uczucie, kiedy trafiałem na tego ziemniaka, z którego wyrastały inne. I czasami ręką tak chciałem wygrzebać i trafiałem na tego, on się rozpadał, taka galareta, zepsuty taki owoc, no do niczego. Ale z niego urodziły się te małe, młode ziemniaki, które później smakowały, aż jak mówię, to mi ślinka leci. Więc chcę dzisiaj powiedzieć, że tak naprawdę wszystko, co w życiu dzieje się, co Pan Bóg dopuszcza, pozwala, w czym nas prowadzi, dzieje się po coś. I tak naprawdę z Bożej perspektywy, ja wierzę, że Bóg chce, byśmy też mieli takie spojrzenie. Zagonieni, zapracowani, czasami w różnym stanie emocjonalnym, ale zawsze dla Pana Boga ten owoc jest jakby czymś takim nadrzędnym i kluczowym. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w 16 wersecie, myślę, że ci z Was, którzy regularnie czytają Słowo, to doskonale będziecie mogli przypomnieć sobie ten fragment Ewangelii Jana 15-16. Czytamy, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Więc tak naprawdę wydawanie owocu jest absolutnie kluczowe. Kiedy patrzymy na nasze życie, to też właściwie możemy potwierdzić. Kiedy mówimy o dzieciach, o wnukach, kiedy mówimy o kolejnym pokoleniu, mówimy, to jest owoc naszego starania, modlitw, owoc miłości rodziców, prawda? Często nawet używamy tego słowa. I bardzo chcemy, żeby owoc, z którego korzystamy, był zdrowy, smaczny, ładnie wyglądający. I to nikogo nie dziwi. Jak masz do wyboru popsute banany, jakieś takie, nie wiem jakie, no to wybierasz te lepsze. Dziś już w sklepach nie kupimy rzeczy, która, nie wiem, za długo leży na półce i taka nieświeża jest, prawda? Więc szukamy owoców świeżych i smacznych. Dlaczego Bóg miałby innych owoców szukać w naszym sercu? Dlaczego Bóg miałby zadowalać się we mnie jakąś stęchlizną w środku, w moim sercu, jakimś czymś, co jest nieświeże, co jest jakby nie takie godne czy ciekawe z jedzenia? I dzisiaj, odnosząc się jakby do serca, chcę powiedzieć Wam, że wydawanie owocu jest bardzo ściśle związane ze stanem naszego serca. I dlatego też, kiedy przeczytamy sobie, czy odniosę się do obrazu w księdze Jeremiasza, Jeremiasz nazwany płaczącym prorokiem, on był w takim trudnym momencie Izraela, Judy, gdzie mieli ogromne problemy z tym, żeby wiernym Bogu być. I jest taki moment, gdy właśnie on mówi taki obraz natchnienia Bożego o dwóch koszach fig. Jeden kosz z owocami świetnymi, smacznymi, drugi z zepsutymi. I ja podam wam zaraz fragment, będziecie mogli sobie jeszcze jakby głębiej dzisiaj, być może wieczorem przy herbacie, wczytać się w niego. Ja tak często mówię, że najpierw my czytamy Biblię, a jeśli zatrzymamy się dłużej i znajdziemy chwilę takiej refleksji, otworzymy serce, to wtedy Biblia czyta nas, nie? I to jest piękne przeżycie, kiedy możemy doświadczać tego przesiąkania Bogiem. Że to nie jest tylko kwestia, że ja sięgam do Biblii, by wiedzę zdobyć. Wiedzę wielu ludzi zdobywa i dzisiaj jest to, no jeśli nie, ktoś ma zacięcia trochę, to jest względnie proste. Ale doświadczenie Boga wiąże się z czymś, co w sensie fizycznym nieraz jest dla nas wyzwaniem. Wymaga zatrzymania się, wymaga odwagi, refleksji, wymaga też takiej śmiałości w tym, żeby nie bać się Bożego spojrzenia o nas, bo jesteśmy w procesie, coś Pan Bóg z nami robi. I nie zawsze może nam się to podobać. Przynajmniej mi nie zawsze się podoba. Więc tak naprawdę wydawanie dobrego owocu jest nierozerwalnie związane z chrystusową postawą serca. Dlatego taki tytuł nadałem. I dziś, kiedy zakończę tym, czym z wami chcę się podzielić, to chciałbym potem, żebyśmy mieli chwilę modlitwy, abyśmy mogli wejrzeć w nasze serca i zawołać do Pana z taką potrzebą. Nie wiem, może dziś w twoim sercu jest jakaś obawa, może jest jakaś niepewność, strach, może zmagasz się z czymś. Ja pracowałem, teraz zakończamy z Iwonką, z moją żoną w czerwcu pracę. Ja 2 lata w domu dla osób bezdomnych i uzależnionych jako opiekun, jako też taki wychowawca. I kiedy prowadziliśmy, czy prowadziłem chłopaków, ja takich nazywam, w terapii tej, usłyszałem wiele smutnych historii, tragicznych, związanych z uzależnieniami. Ale zobaczyłem, że kiedy odważyli się sięgnąć do duchowości, bo my wierzymy w to jako chrześcijańska misja w ramach Teen Challenge, że te wartości Ewangelii są absolutnie podstawowe. Terapia taka gdziekolwiek, ja bardzo szanuję wszystko, co próbuje pomóc ludziom, ale tam, gdzie wejdziemy w duchowe takie rzeczy, to wtedy widzę, jak to niezwykle zmienia życie ludzi, jak dodaje im siły. I wielu z tych chłopaków dzisiaj jest w zupełnie innym miejscu. I zawsze tak chwalę się tym, może zabrzmi to nieskromnie, ale to jest taka moja duma, że gość, który bardzo złe życie prowadził, tak bardzo ogólnie, jak mówię bardzo złe, to wierzcie mi, naprawdę bardzo złe. I kiedy przyszedł, zapukał do biura do mnie, mówi, czy masz, Andrzej, chwilę czasu? Ja mówię, okej, nie wiem, co, w czym ci mogę pomóc. A on mówi, wiesz co, chciałem się chwilę o ciebie pomodlić. Pomyślałem sobie, gość tyle lat w więzieniu, na ulicach różne straszne rzeczy robił. Życie prowadził absolutnie dalekie od czegokolwiek. I oczywiście, kiedy się dzisiaj zapytamy ludzi dookoła, wszyscy są wierzący. Wszyscy ludzie, którzy robią złe rzeczy, większość ludzi, kiedy ja przeżywałem moje pojednanie z Bogiem na Jagiellońskiej w jednostce wojskowej, wtedy to był Batalion Łączności. W 1988 roku Bóg tam mnie dosięgnął i nie mogłem nie pójść za Jezusem. Po prostu pochwycił moje serce i do dzisiaj chcę to serce dbać i pielęgnować, aby ono wydawało owoc, który jest wdzięcznością dla Jezusa za to, co dla mnie zrobił. Że nie musiałem i nie mogłem zasłużyć na zbawienie. Tak jak nikt z was, nikt z naszych sąsiadów, z naszych przyjaciół, ludzi, o których się modlimy, nikt nie jest w stanie zasłużyć na Bożą dobroć. Łaska wtedy nie byłaby łaską. A więc tak naprawdę, i tutaj czytamy też w liście do Galacjan, pewnie pamiętacie, że owoc ducha to co? I tutaj wymienione jest te 9 rzeczy, prawda? Miłość, radość, pokój, łagodność, wstrzemięźliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. I wiele z tych rzeczy, one się przewijają w naszym życiu, ale powiem wam, że mam też smutne wspomnienia, gdzie zawodziłem, gdzie ten owoc nie był taki jak tutaj. A Bóg pokazuje nam pewien cel, do którego podążamy i daje nam siłę, wyposaża nas. I jeżeli nawet czasami stawia nas w trudnej sytuacji przed lustrem Bożego Słowa, wszystko to służy po to, żebyśmy mieli czyste serce, a z niego żebyśmy wydawali dobry owoc. To jest jakby mój cel dzisiaj, żeby przypomnieć wam, zachęcić was, wzmocnić. Bo być może dzisiaj twoje serce jest zatrwożone, co będzie jutro. My teraz z żoną przechodzimy taki trudny moment, ponieważ zakończamy nasz 2-letni ponad pobyt w Płocku i od września będę pastorem w Ostródzie, w tamtejszym zborze i myślę sobie, no to w ogóle jest dla nas nowa sytuacja, tak w sensie przeprowadzki kolejnej. Ja jestem może bardziej wędrowiec, mam takie zacięcie przemieszczacza, ale dla mojej żony to jest ogromne wyzwanie. Kocham ją między innymi za to bardzo, że jest taka wytrwała i nie spakowała się jeszcze i nie zostawiła mnie. ale to są rzeczy, które przeżywamy razem już ponad 30 lat i też uczymy się tego, co w naszym sercu. Więc tak naprawdę, powiem wam, była nawet noc, że nie mogłem spać. Budziłem się, martwiłem się o pewne rzeczy. Ale zaraz potem sięgałem głęboko do mojego serca i szukałem tam tego, co sprawia, że chcę się żyć, że chcę się ufać Bogu. I dzisiaj być może jesteś osobą, której ktoś bliski ciężko zachorował. Może jesteś w trudnej sytuacji ekonomicznej, materialnej. Przechodzimy różne rzeczy i nieraz nie dajemy poznać po sobie. Ale kiedy dbamy o serce i kiedy troszczymy się, aby ono pomagało nam wydawać dobry i taki pełen chwały dla Jezusa owoc, to sprawia, że nasze życie możemy określić, że jesteśmy szczęśliwi. I pamiętacie, nawet taki w psalmie jest fragment, że psalmista mówi w 73, że moim szczęściem jest być blisko Boga, prawda? I że w Nim pokładam moją nadzieję i będę opowiadać o Jego dziełach wszystkim, których spotkam. Bardzo ten werset takim mottem jest i gdzieś bardzo przykleił się do mojego serducha. Więc chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Księgi Jeremiasza, 24 werset i z niej właśnie przeczytamy historię. Księga Jeremiasza, 24 rozdział, przepraszam, tak, 24 rozdział i chciałbym przeczytać od pierwszego wersetu, to jest kilka wersetów, tak naprawdę myślę, że to będzie fajne, żebyśmy taki obraz mieli, o co chodzi w tym owocowaniu, jak Pan Bóg patrzy, co Bogu imponuje. Ja tak się zastanawiam, jak ja lubię zrobić coś, co na mojej żonie robi wrażenie, już mi brakuje pomysłów na randki. Ponad 30 lat, jak jesteś z kimś, kogo uczysz się kochać i kto ciebie znosi czasami w cierpliwości, to brakuje pomysłów. Ale nie zapomnę chwil, kiedy moja żona była zaskoczona tak mile czymś, co wymyśliłem, zrobiłem i sprawiłem jej ogromną radość. Tak samo, kiedy ona stara się, żeby mnie w jakiś sposób ucieszyć. I Bóg też bardzo chce, żebyśmy cieszyli Go tym właśnie, że dbamy o serce nasze. Nawet pamiętacie taki fragment, czujniej niż wszystkiego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Więc tak to, te rzeczy się zaplatają. Będę kilka wersetów mówił z pamięci, niektóre z notatek, ale wierzę, że jeśli czytacie, jeśli może nie za często, to może obudzę w was taki smak na czytanie słowa jeszcze więcej, jeszcze więcej. Posłuchajcie, co mówi Jeremiasz smutny i czasami bardzo spłakany, ponieważ martwił się o kondycję duchową Izraela. Pan ukazał mi w widzeniu dwa kosze fig, ustawione przed świątynią Pana, a było to po wzięciu przez Nebukadnezara, króla babilońskiego, do niewoli Jechoniasza, syna Joakima, króla judzkiego i książąt judzkich wraz z kowalami i ślusarzami i po uprowadzeniu ich z Jeruzalemu do Babilonii. W jednym koszu były figi bardzo dobre, jakimi są figi wczesne, a w drugim koszu były figi bardzo złe, tak złe, że nie nadawały się do jedzenia. I rzekł Pan do mnie, co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, figi. Figi dobre są bardzo dobre, a złe są bardzo złe, tak złe, że nie nadają się do jedzenia. Wtedy doszło mnie słowo Pana, który rzekł, tak mówi Pan, Bóg Izraela, jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków ku dobremu i zwrócę na nich oko z myślą o dobrem i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi i odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę ich, a nie wykorzenię. I dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Lecz jak z tymi złymi figami, które nie nadają się do jedzenia, gdyż są złe, mówi Pan, tak postąpię z Sedekiaszem, królem judzkim i z jego książętami i resztą Jeruzalemu, z tymi, którzy pozostali w tej ziemi i z tymi, którzy osiedlili się w Egipcie. Uczynię ich przedmiotem zgrozy ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą i przypowieścią, pośmiewiskiem i przekleństwem na wszystkich miejscach, do których ich wygnam. I skieruje przeciwko nim miecz, głód i zarazę, póki nie wyginą z ziemi, którą dałem im i ich ojcom. Bardzo trudne słowo, niełatwe miejsce. Bóg nie przestaje mnie zadziwiać, kiedy o bardzo trudnych rzeczach mówi w sposób pełen miłości, pełen zatroskania. To tak jak rodzice kochający dzieci karcą je czasami. Odbieram to bardzo osobiście i te rzeczy, którymi się z wami dzielę, one są przeżywane przeze mnie. Myślę, że Pan Bóg nie skończył jeszcze ze mną w sensie kształtowania wnętrza. I w tym fragmencie czytamy o bardzo ważnych, ale trudnych rzeczach. Z jednej strony do niewoli poszli ludzie, ponieważ prorok powiedział, żeby poszli, żeby nie oponowali. Czasami nie chcemy robić rzeczy, które wydaje się, jakby była w nich iskra Boża i kiedy idziemy, wydają się trudne, mamy jakieś takie też czasami spojrzenie, że właściwie komfortowo lepiej jest, bo jest spokojnie. I nieraz nawet pojawia się taka myśl, że ze świętych rzeczy w życiu to najbardziej cieszy nas święty spokój. Ja wiem coś na ten temat, bo przeżywałem takie różne wahania, ale wiem też, że bardzo Bogu się podoba, kiedy mamy otwarte serce, kiedy ono jest elastyczne nie w tym znaczeniu negatywnym jakiegoś złego kompromisu, ale elastyczne to znaczy gotowe, by tak jak rozumiemy jego prowadzenie ze słowa, z okoliczności, z rozmowy z ludźmi dojrzałymi, z jakiegoś orzeczenia prorockiego. Są różne jakby metody, w których Bóg nam mówi i zaprasza do przeżycia czegoś nowego, może trudnego, ale nowego. Więc tak naprawdę warto po prostu poddać się. Nawet słyszałem ostatnio taki tekst a propos bycia elastycznym. Jedno, jakby ktoś dodał takie powiedzenie do kazania na górze, że błogosławieni elastyczni, albowiem oni nie będą złamani. Nie? Więc tak naprawdę nie lubimy, kiedy coś w nas się łamie i rozbija się nasze życie na drobne kawałki. Ale ja wierzę, że Bóg ma dla ciebie i dla mnie piękne rzeczy, chociaż może czasami trudne. I tutaj z tego obrazu widzimy też, tam był taki wątek serca. Dam im nowe serce. I ja dzisiaj chciałbym bardzo mocno to połączyć. Wierzę, że wydawanie dobrego owocu bardzo związane jest z dbaniem duchowym o wnętrze i stan naszego serca. Wierzę w to mocno, widzę to w Słowie Bożym, więc tak naprawdę przeczytam wam z Ewangelii Mateusza właśnie, z tej listy błogosławieństw, słowo, w którym jest niezwykła obietnica, słowo, które właśnie dotyczy serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I to jest niesamowite, bo gdybym się zapytał dziś z was, kto nie chciałby doświadczać głębi Bożej, to byście powiedzieli: Andrzej, głupie pytanie zadajesz, byśmy tu nie przyszli w ogóle. Każdy z nas pragnie głębi Bożej, bo wiemy, że być z Panem, apostoł Paweł mówi, to daleko lepiej, niż gdzieś tam po o własnych siłach się szarpać. Więc mamy słowo, w którym jest obietnica, ale bardzo ważne jest, by pamiętać, chodzi o nasze, o moje i twoje serce. Więc dbanie o nie, troszczenie się o to, aby było w dobrym, właściwym stanie. Kiedy przychodzi do serca, jakie rzeczy mogą przyjść do serca, gdy przechodzimy różne próby, doświadczenia? Moglibyście mi podpowiedzieć? Wciągnę was trochę w moje przesłanie. Co może ukradkiem wkraść się do serca człowieka, do jego emocji, do jego przeżywania wewnętrznego? To jest powiązane wewnątrz nas. Człowiek jest niezwykłą istotą. Co może skraść się i wkraść się do naszego serca, czy przyatakować je? Jakie na przykład niemiłe stany czy rzeczy? Jakie? Na przykład co? Zwątpienie. To jest bardzo trudno, kiedy wątpisz, nie wiesz co zrobić, kierunek ci umyka gdzieś. Co jeszcze?
Złość.
Co jeszcze?
Gorycz.
Jeszcze tu?
Zniechęcenie.
Zniechęcenie. Oczywiście mówimy, no to jest gdzieś na poziomie umysłu, ale tak naprawdę to serce jest tym miejscem i tak starożytni i starotestamentowe jakby nauczanie pokazuje nam, że to jest to miejsce spotkania Boga z człowiekiem. To jest niesamowite. W tym jest ta też głęboka duchowość, to co nazywamy sumieniem czasami. W Starym Testamencie bardziej jak mówi się o sercu i o duchowości, to jest ta fizyczność i duchowość, raczej się mówi o takiej dwoistości. Dopiero w Nowym odkrywamy, w pierwszym liście do Tesaloniczan 5,23 bodajże, że apostoł pisze, żeby duch wasz, dusza i ciało były gotowe na spotkanie z Panem, na Jego przyjście. To jest bardzo cenna wskazówka. W tej duchowości jakby Bóg jeszcze pokazuje nam, że poza emocjami, poza umysłem, intelektem człowieka, jakąś jego wolą, decyzjami, jest jeszcze ten ołtarz, to miejsce, gdzie tylko ty i Bóg przeżywacie intymną, bliską więź i relację. My nazywamy to sumieniem, czasami intuicją. Różnie, nieraz nie radzimy sobie z tymi nazwami. Ale ewidentnie duchowość ludzka jest jeszcze głębsza niż na przykład, nie wiem, piesek fajny, nie wiem, kto z was ma zwierzaka jakiegoś fajnego. Macie jakieś zwierzaka fajnego? Kto z was ma? Super. Nie pytam się o PESEL i o numer, ale mamy różne chomiczki, zwierzaczki, kotki, pieski. Ja nigdy nie spotkałem słonia, który by modlił się do Boga, albo siedziałyby małpy i która by uwielbianie prowadziła. Nie wiem, czy spotkaliście się gdzieś w jakąś sytuacją, że w zoo mają nabąd zwierzęta na przykład. I mamy w Płocku zoo i że jakiś orangutan przyszedł i tam coś robią razem. Nie, one mają emocje. Jak zwierzak się cieszy, cieszycie się, jak was wita w domu, fajnie? No to jest super. Ja nie mam zwierzaka, za bardzo kochamy zwierzęta, bo musiałyby zostawać w domu. Ja za często podróżowałem i podróżuję, więc byłbym bardzo niepocieszony, gdyby musiał siedzieć sam w domu zwierzak. Ale nawet chomika jak mieliśmy, moi synowie mieli chomika, to tak się cieszył, jak się tam do niego palucha wystawiło, tak zaraz wyłaził z tych trocinek. Więc tak naprawdę one przeżywają coś. Ale tylko my ludzie mamy ten dar od Boga, który przenosi nas jakby w sferę wieczności. Nasze serce jest bardzo ważnym miejscem. I ktoś mądrze zauważył, nie pamiętam od kogo dziś czytałem, że tak naprawdę serce otwiera się tylko od wewnątrz. Więc zobaczcie, diabeł, kiedy nawet próbuje atakować, Biblia mówi, że on pułapki zastawia, chodzi jak lew ryczący, próbuje oszukiwać, okłamywać jako ojciec kłamstwa, ogniste strzały, próbuje kłamstwa do naszych myśli, ale do serca nie wejdzie, jeśli mu nie otworzymy. Jeśli nie pozwolimy, żeby zwątpienie na przykład zagnieździło się na dłużej, rozgoryczenie, żal, rzeczy, które potrafią być w sercu i bardzo zatruwać i niszczyć. Kiedy mamy z chłopakami spotkania takie terapeutyczne, ale też związane ze studium Słowa Bożego, powiem wam, nieraz łzy się pojawiają w ich oczach. Różne stany przeżywają. I oni mówią, jak ja mogłem nie słyszeć i jakby nie chcieć poznać Boga wcześniej. Może wiele tych tragedii by się nie wydarzyło, które wydarzyły się. Są tacy, którzy mają ponad 50 lat, nawet 60. Są też 30-40-latkowie, sami mężczyźni, akurat tam w domu, gdzie służyłem, gdzie pracowałem razem z nimi. A więc chodzi o to, żeby trenować w sobie takie mądre dbanie o stan serca. I no, tak myślę, że bardzo łatwo jest ulec pokusie i wpuścić do serca nieraz w czasie, kiedy są doświadczenia, trudności. Chcę króciutką historię wam powiedzieć. Ona może wam zilustrować, jak ważne jest to, bo emocje, one są nieraz niezależne od nas, ale to, jak na nie reagujemy, szczególnie trudności, doświadczenia, to już jest to coś, czego się uczymy. Słowo Boże mówi, przemieńcie swój sposób myślenia, patrzenia. I pewna rodzina, mama z córką, córka przyszła załamana, usiadła w kuchni i powiedziała, mamo, już nie wytrzymuję. Już to są przetasowania w pracy, dzieci mi się rozchorowały, autem uderzyłam gdzieś tam. Po prostu ciągle mam problemy i chyba już nie dam rady, po prostu, nie wiem, poddam się, zrezygnuję. No czuję, jakby walec po mnie przejechał. I taka widać, że po prostu takie złe emocje, złe uczucia takie jej towarzyszą, nie? A mama mówi, pozwól, że coś ci pokażę. Wzięła jajko, marchewkę i garść ziaren kawy. I włożyła je do wody, gotującej się, do 3 rondelków na kuchni. Usiadły spokojnie w kuchni sobie przy stole, poczekały chyba tam, nie wiem, 20 minut. I mówi do córki, jak już ostygły te rzeczy, czy mogłabyś mi powiedzieć, co widzisz? Córka podeszła i mówi do, patrzy, że jajko się ugotowało na twardo, nie? I mama mówi, zobacz. Czasami jest tak, że reagujemy i tacy jesteśmy w ogóle wrażliwi, czuli na różne rzeczy, empatyczni, ale doświadczenia sprawiają, jak ta gorąca woda, że stajemy się twardzi, jak jajko po ugotowaniu. I nieraz w nas jest już coś zapieczone. Pomagasz ludziom. Ja wiem, bo jak próbujemy pomagać chłopakom, a warunkiem, żeby mogli być na domu wsparcia, jest trzeźwość. Więc jak zmierzymy alkomatem, że mają ileś tam promili, od razu muszą się pakować i mógłbym, jeszcze tą szansę dać, jeszcze tą. Po prostu jest zasada, regulamin i trzeba w tym procesie być takim konsekwentnym. To jest bardzo trudne. I nieraz jest tak, że chcesz pomóc ludziom, okazać serce im, ale oni nie reagują tak, jak chcesz. I sprawiają, że stajemy się twardzi jak jajko po ugotowaniu. I nieraz nosimy to w sercu i nasze serce nie potrafi rozwijać tej zdolności widzenia Boga, doświadczania wielu rzeczy na zewnątrz. A mama mówi, a weź teraz do marchewki podejdź. Ona podeszła, chciała ją wziąć, a marchewka w rękach się rozwaliła. I mówi do córki, zobacz, kiedy wkładałaś marchewkę, była jaka? Twarda. No, marchewki raczej są twarde, a po ugotowaniu jest miękka, rozlała się. I mówi, tak samo jest w życiu, nieraz jesteśmy twardzi. Znosimy bardzo wiele. Mówimy, dzielna kobieta, dzielny facet. I kiedy przyjedzie walec doświadczeń i trudności, gdzieś w pracy, w szkole, w małżeństwie, w rodzinie, w relacjach i przejedzie po tobie czy po mnie, to z tej twardości nic nie zostaje. Rezygnujemy i poddajemy się. Niedawno miałem taką smutną historię. Byłem świadkiem, gdzie młoda dziewczyna życie sobie odebrała. Zostawiła dwójkę dzieci. Pomimo pomocy ludzi, którzy byli gotowi wspierać i tak dalej, zrezygnowała. Poddała się. Po prostu próbowała być twarda, ale nie dała rady. I jej życie rozlało się i rozbiło na strzępy. I kiedy mówię, mówię o życiu. Nie mówię o tym, co my gdzieś tam sobie wymyślamy, czy w kościele udajemy, że nie ma problemów. Te problemy są. One są. Fajnie powiedziałeś, żeby je zostawić, kiedy mamy uwielbianie. Ale one są w naszym umyśle, w naszym sercu. Więc marchewka jest twarda, ale bywa, że staje się miękka. A teraz mówi, mogłabyś do trzeciego rondelka zajrzeć? No i popatrzyła, tak się zbliżyła, pomachała, o jak fajnie pachnie. Tam właśnie w tym rondlu była kawa. I mama do niej mówi, zachęcam cię, żebyś była jak ziarenka kawy. Wrzucone do wody, kawa uwalnia swój aromat i czyni okoliczności bardziej fajnymi i ten napar kawy jest smaczny i pachnący. Kto z was lubi kawę? Oprócz mnie. Więc jesteście kawoszami. Nie wiem, czy zapamiętacie coś z tego przesłania, ale pomyślcie o tym, że dbanie o serce to jest właśnie trwanie w słowie i w relacji z Bogiem, żebyśmy my wiedzieli, jak reagować na różne trudne sytuacje. Nie jak marchewka, nie jak jajko, ale jak ziarna kawy, z których w czasie, kiedy wrzątek dociska tam, to wszystko się dzieje, nie? To z tego wychodzi potem smaczna kawa i nieraz bardzo duże pieniądze ludzie płacą. Czytamy wiele miejsc, ja nie mam możliwości, może i nawet nie za bardzo chciałbym czas gdzieś was tutaj wam pochwycić, bo niedziela ma różne wymiary piękne, czas w kościele, we wspólnocie, ze słowem, ale myślę, że będziecie mieli dziś spacer, może fajne jedzonko jakieś, chyba że ktoś z was ma czas postu, ale z rodziną jakieś spotkanie, jakiś fajny, ciekawy film, może książkę zaczęliście czytać tydzień temu, teraz będzie okazja dokończyć, ale dziś jesteśmy tutaj i weźmy do serca sobie zachętę, żeby nasze serce było jak najbardziej czyste i podobające się Bogu, ponieważ ono pomaga nam wydawać dobre owoce. Kiedy byłem dla mojej żony niemiły, kiedy byłem opryskliwy, zły na chłopaków, pamiętam jednego kiedyś, bo tyle mu pomagaliśmy, tak go ochrzaniłem, wiecie, wstyd mi, jak mówię o tym. Po prostu zjechałem go jak szmaciarz konia. I siedział i upuścił głowę i on właściwie powiedział, że ja w pewnym sensie mam rację, ale ja czułem, że to nie jest dobry sposób. Nie czytamy, że skopał Jezus człowieka gdzieś tam przy drodze, walnął go parę razy, zwyzywał go i poszedł. Nie? I Duch Święty działał. Nie czytamy nigdzie w Ewangelii, chyba że macie jakieś dziwne tłumaczenie, ale to ja bym nie uwierzył w to, że to coś ma z Bogiem wspólnego. Więc tak naprawdę, kiedy potem uspokoiliśmy się, ja usiadłem z nimi, drugą rozmowę miałem taką, wiesz co, nie będę cię przepraszał za to, że musiałem cię napomnieć, bo potrzebujesz napomnienia i korekty, ale chcę cię przeprosić za sposób, w jaki to zrobiłem. Rozumiecie? Żeby nie było we mnie tego jajka na twardo i żebym nie rozciapaną marchewką był, ale chcę uczyć się, żeby trudne sytuacje, które przechodzę, żeby wydobywały aromat Chrystusa z nas. W innym miejscu czytamy w jednym z listów, żebyście pachnieli Chrystusem, że to jest takie piękne i dlatego ludzie chcą iść za Jezusem, dlatego chcą z nami pobyć. Dlaczego? Bo to jest smaczne, co pochodzi z relacji z Bogiem, z serca. I w innych miejscach czytamy, że oczy serca waszego, czyli tak naprawdę mamy też duchowy wzrok. Zmysły nie tylko są, pamiętacie zmysły cielesne? Wymienilibyście, jakie są? Pięć zmysłów, tak? Mówią, że szósty to wiara. Ale tak naprawdę, kiedy patrzymy na duchowe odniesienia, widzimy tam również zmysły duchowe. I jest normalnie w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, i Paweł modli się do Efezjan, żeby oczy waszego serca widziały rzeczywistość. Więc nawet jeżeli masz kogoś, kto nie widzi, ma kłopoty, to nie przeszkadza, żeby dbał o duchowy wzrok i Bóg chce, żebyśmy widzieli, żeby nasze serce było czyste i gotowe, poddane Bogu, kiedy mamy tą bliską relację. Więc tak naprawdę ja bym tak trochę sparafrazował to błogosławieństwo, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądają Boga w każdej sytuacji. Więc kiedy dbamy o serce, to ten owoc wydajemy, ponieważ potrafimy widzieć Boże działanie wokół nas i zachować się jak ziarenka kawy, pomimo że jest gorąco, że jest trudna sytuacja. Więc pewne jest, że nie rodzimy się z czystym sercem. I to jest niesamowite, że na przykład w księdze Ezechiela, jeśli będziecie czytać w rozdziałach 11, w rozdziale 18, 36, mam tutaj wypisane wersety, ale jest ciekawie napisane. Prorok mówi, że Bóg obiecuje dać ludziom czyste serce. Dam wam mięsiste serce, takie pełne pragnienia Boga. A z drugiej strony czytamy, że mamy być ludźmi w 18, no to może ten przeczytam, to może być dla was ciekawe. 18 rozdział, 31 werset. I prorok mówi, odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i zobaczcie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Czyli z jednej strony czytamy, że jest cud, Bóg czyni coś i nie masz nic do powiedzenia. Ja, po prostu kiedy człowiek zaczyna szukać Boga, kochać Go, przeżywać, przychodzi Duch Boży i zaczyna kształtować nasze serce. Ale z drugiej strony mamy wezwanie. Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie, ale ze mną możecie czynić rzeczy, które ja powiem wam. I właściwie uczniostwo pokazuje nam, że nasze życie to jest życie pełne czasami wysiłku, uczenia się. Odpowiedz sobie sam na pytanie, kiedy kończy się niedziela, od poniedziałku, czy masz plan uczniowski dla swojego życia z Bogiem? Nie musicie głośno mówić, bo mi nie chodzi o to, bo ja musiałbym czasami poczuć się zakłopotany. Ktoś powiedział, jak chcesz chrześcijanina postawić w trudnej sytuacji, to zapytaj się, jak długo się modli i ile czyta Biblię. Nie? Ale my wiemy, że to nie o to chodzi Bogu. Chodzi o to, żebyśmy z serca mieli radość i robili to, w czym poddajemy się Mu w prowadzeniu. Nie chodzi o ilość tylko, choć może być to cenne, ale też o jakość, o głębię tego, co przeżywamy. A ponieważ łaską zbawieni jesteście, Boży to dar, aby nikt się nie chlubił. Więc też ja jestem przeciwny temu, żeby zwalać na kogoś mój proces uczniostwa, to jest też coś, co ja jestem za to odpowiedzialny. Ja chcę być aktywny w tym. I dlatego dziś jestem, żeby zachęcić was. Po pierwsze, przyjmijcie od Boga łaskawość i dobroć, bo On czyni nasze serca niezwykłymi. I dziś chcę o to się modlić. Panie, chcę Ci podziękować, że ci dzielni mężczyźni Boże i kobiety od Ciebie mają nowe serce. Ale chciałbym dzisiaj rzucić też wam wyzwanie. Co jesteś gotowa i gotowy zrobić, ażeby również pracować nad swoim sercem w Boży sposób. Przy pomocy Słowa Bożego, modlitwy, przy pomocy relacji z ludźmi. To, że wchodzimy, służymy. Mieliśmy fajną rozmowę tutaj. Lubię bardzo Tosia odwiedzać i rozmawiamy o różnych rzeczach. I pamiętam, że dotknęliśmy takiego tematu, że głębia Boża, za którą tęsknimy, ona jest wtedy, kiedy jesteśmy z Bogiem sam na sam. Ale odkrywam też to i tym się dzieliłem i z wami się podzielę, że jest pewna głębia Boża, którą odkrywamy, kiedy służymy innym ludziom. Niesamowite. Nawet nie chce nam się czasami. Może jest tak, że czekasz na poniedziałek i bardziej martwi cię to, że do nie bardzo lubianej pracy musisz iść, albo masz jakąś wizytę u lekarza i nie wiesz, co usłyszysz, albo wnuczki przyjadą i będzie w domu normalnie, jakby tajfun przeszedł. Może macie różne rzeczy, które niekoniecznie muszą być super rewelacyjne. Ale chcę powiedzieć wam, spróbujcie wziąć notes, tak trochę oldschoolowo, tak analogicznie, a nie cyfrowo i napiszcie sobie. Chciałbym, bo ktoś mi polecił niezwykłą książkę, na przykład Przebudzenie łaski. Ostatnio czytam i z butów mnie wyrywa. Jaką książkę czytasz, w której, ja wiem, że wszystkich nie przeczytamy, ale popytaj się, poszukaj jedną i jakie studium robisz sobie. Nie chodzi mi o czytanie Biblii, ale chodzi o studium osoby, o studium jakiejś sytuacji, o studium jakiegoś problemu. Albo kto jest osobą, do której przynoszę to, co przeżywam z Chrystusem, w sensie, żeby posmakował owoce, które jest we mnie. Bo jeżeli wydajemy owoce, ale nie jesteśmy z ludźmi, którzy mogą je posmakować, to skąd mamy wiedzieć, czy nasz owoc jest smaczny, czy po nim wykrzywia innych? Dlatego bycie z ludźmi w relacjach, nawet czasami, kiedy jest to trudne, a może przede wszystkim wtedy, kiedy jest trudne, bardzo jest ważne i cenne. A więc z jednej strony Bóg daje serce czyste, a z drugiej my chciejmy być tymi, którzy pracują. Chcą, żeby nasze serca były gotowe, ponieważ stan naszego serca bardzo Pana Boga interesuje. I teraz chciałbym na koniec właściwie, czy tak rozbudować, powiedzieć o takim przykładzie z Biblii i niech to będzie też dla nas wskazówka, co to znaczy dbać o swoje serce we właściwy sposób. Chciałbym przypomnieć postać Dawida. Znana wam postać króla Dawida. To jest ciekawy, ten człowiek porusza, jakby jego przykład porusza mnie i moje serce, dlatego że jeśli chodzi o zewnętrzne rzeczy, robił gorsze rzeczy niż nawet Saul i inni królowie, a jednak to o nim Pan Bóg powiedział, że to jest mój przyjaciel, to jest człowiek według mojego serca. Wiecie, i to jest niesamowite, porusza mnie to. Możesz zrobić pewne rzeczy, a możesz pewnych rzeczy nie zrobić. Możesz dokonać wielkich albo małych rzeczy. Ludzie mogą ocenić to w różny sposób. Ale tak naprawdę chcę usłyszeć, pragnę tego, żebym wewnątrz miał takie świadectwo ducha, że jestem człowiekiem według serca Pana Boga, według serca Jezusa. My mamy owoc ducha, tam pamiętacie te rzeczy. To jest charakter Jezusa w człowieku. Jeśli jestem wrednym dziadem, to mogę wam mówić, że tak kocham Jezusa po prostu, że siny chodzę przez cały tydzień. Ale to tylko słowa są. Dzisiaj ludzie bardzo dużo słów używają. Ale ważne jest to, żebyśmy żyli tym, co uważamy za wartościowe i to, co poznaliśmy. Więc jest kilka rzeczy, które chciałbym króciutko wam podpowiedzieć. Zauważam w tym, jaki był Dawid i to też szukam w swoim sercu. Być może to pomoże wam ocenić wasz stan serca. Bo żeby pracować nad sercem, trzeba od czasu do czasu zrobić badanie. Im starszy jestem, tym częściej, co najmniej raz w roku, jakieś badania krwi, czy jakieś EKG, czy inne rzeczy. A ja myślę, że duchowo, im dojrzalsi jesteśmy, tym też to jest cenne i ważne, żeby patrzeć w swoje serce i strzec go. Po pierwsze, serce Dawida nigdy nie szukało chwały dla siebie, ale zawsze szukał chwały dla samego Boga. Tak naprawdę, kiedy patrzymy na jego zachowania, i był pokorny i uniżony, i zawsze starał się, żeby to, co stawia Boga w lepszym świetle, było w jego życiu wartością, niż to, żeby on jako król. Pamiętacie, jak go napomniał prorok Natan, prawda? Inny król by skrócił proroka o głowę. A Dawid ukorzył się. On zawsze chciał i rozpoznawać, żeby to, co się dzieje, było na chwałę Jezusa. W prosty, taki praktyczny sposób. Nawet Nowy Testament nam mówi, żeby ludzie patrząc na nasze życie chwalili Ojca, który jest w niebie.
Amen.
I mówią, dzięki Bogu, bracie, ładnie grałeś. Dzięki Bogu, siostro. Dzięki Bogu za to, że tak żyjecie, mówicie, takie rzeczy robicie. To jest niesamowite. Żeby chwała dla Jezusa była. I Dawid bardzo, bardzo też o to dbał. I to jest ważne w sercu, żebyśmy dbali o chwałę dla Boga. Druga bardzo ważna rzecz. Serce Dawida jest wdzięczne Bogu. Ciekawe, bo kiedy skończyliśmy z żoną szkołę podyplomówkę dotyczącą terapii uzależnień i pracy z ludźmi, okazuje się, że wdzięczność jest jedyną emocją, w której nie ma nienawiści, gniewu, nieprzebaczenia, wredoty jakiejś i dziadostwa. Jeżeli okazujesz wdzięczność, to nie ma możliwości, żeby tam złe rzeczy się podkleiły. Dlatego tak wiele Bóg zachęca, żebyśmy wdzięczni byli. A bądźcie wdzięczni, prawda? Dziękujcie za wszystko. Patrzcie, to są miejsca, które znamy. I nieraz jak jestem wkurzony i czuję, że normalnie komuś bym łokieć pięta i nie ma klienta, to myślę sobie, teraz muszę zacząć dziękować. Może usiądę i po prostu podziękuję Bogu za rzeczy, które moje życie przemieniły. Może zadzwonię do kogoś i powiem, jejku, jak fajnie, że jesteś. Dziękuję ci, że ostatni mi wersecik przysłałaś. Czy przysłałeś? I powiem wam, to naprawdę działa. Ja wierzę, że to działa, bo wy jesteście ludźmi wdzięczni, jak nie mam, ale dziś chciałbym szczególnie to powiązać ze stanem naszego serca. Niech wdzięczność będzie naturalną naszą reakcją i zachowaniem. To bardzo pomaga nam zachować czyste serce, wydawać owoce. Dalej, trzeci, tutaj mam punkcik. Serce Dawida bezgranicznie ufa Panu Bogu. Wiele miejsc w Biblii było. Pamiętacie, kiedyś byli z wojownikami na wyprawie, wrócili do Siklak, a tam wszystko spalone, żony mu porwali, dzieci, wszystki dobytek. Już właściwie ci jego wojownicy chcieli go ukamienować. Nie jeden z nas by powiedział, kurczę, no to trzeba teraz uciec, ratować się gdzieś, umykać. Ale on spytał się Pana, co mam zrobić. I ufał, że Pan Bóg czuwa nad wszystkim. Może dzisiaj ktoś złupił twój dorobek życia. Może jesteś w sytuacji, gdzie okradziono cię z jakiegoś szacunku w pracy. Znam sytuacje, gdzie ludzie nie szanują innych albo traktują przedmiotowo. Kiedy jesteś pożyteczny, bo mogę na przykład poprosić cię o pomoc, ok, ale kiedy już ty masz jakiś inny pomysł, o to ja już nie potrzebuję ciebie, to dzięki, tak jakbym cię nie znał. Wiecie, różnych dużo sytuacji spotykamy w życiu. Może ktoś bardzo zranił ciebie, dotknął, ale serce Dawida zawsze ufało Panu Bogu. I on mówił, ja myślę, Panie, że ty wiesz, po co to jest. Ty wiesz, po co to jest. Przeżyłem bardzo trudne rzeczy. Kiedy 8-letni chłopiec w Chełmie, jak byłem pastorem, zmarł na nowotwór i ja bałem się na pogrzeb przyjść, bo poprosili, nie byli ze zboru ludzie, ale znali zbór. Mieliśmy wspólnych znajomych i bardzo chciała mama, żebym na pogrzebie był, przemówił. I bałem się podejść i powiedzieć. Mówię, Boże, co ja mam powiedzieć matce, która ukochanego dzieciaka straciła w chorobie? Bo jeśli osoba starsza odchodzi, to myślimy sobie, taka jest kolej rzeczy, jakoś to sobie tłumaczymy. Zawsze, kiedy stykamy się ze śmiercią, mamy mieszane uczucia. I wtedy pamiętam, że przykucnąłem, dokładnie pamiętam, nawet jakbym wam opisał, to bym miejsce powiedział, gdzie to było. Spojrzałem w jej zapłakane oczy, a ona tak leciutko się uśmiechnęła i mówi, w sumie to cieszę się, pastorze, że on już jest tam po drugiej stronie. I powiedziała takie rzeczy, że myślałem, że po prostu nie wstanę. Tak mnie to zaskoczyło, tak pozytywnie. Bo Bóg dotyka serca ludzi. On rozumie żal, smutek. Nie wiem, jak byście się czuli, gdyby ktoś kochany był potraktowany tak jak Jezusa, za moje i twoje grzechy potraktowano na krzyżu. Więc tak naprawdę Dawid bezgranicznie ufał Bogu. Ufanie wtedy, kiedy jest fajnie, nie jest trudne. Teraz siedzicie, ufacie, że wszystko będzie ok. Tutaj pod blokiem kobietka zawołała techniczne pogotowie, bo coś z kołem jej się stało. To głupio tak w niedzielę, jeszcze o tej porze może gdzieś coś miała załatwić, pojechać. Kiedy nie dzieją się trudne rzeczy i wierzymy, że auto będzie w porządku, że dojedziemy do domu, to zaufanie jest proste. Ale kiedy dzieją się rzeczy nieprzewidziane, bardzo trudne to jest. Ale ja chcę was zachęcić, żebyśmy całym sercem ufali Bogu. Czwarta rzecz, Dawida serce jest szczerym sercem i jest bardzo ważne, w drugiej księdze Kronik jest takie fajne słowo też, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim. I to jest niesamowite, szczerość to jest jakby przeciwieństwo zakłamania i hipokryzji. I może właśnie to jest zadziwiające, że Dawid robił bardzo złe rzeczy. Ja nigdy nie zdradziłem mojej żony, a on z Betrzebą popełnił wielką rzecz. Zabił w białych rękawiczkach jej męża. Wiecie, mówimy o królu Dawidzie i czasami myślę sobie, jejku, przecież ten facet naprawdę popełnił błędy poważne. A jednak czytamy, że jest człowiekiem według Bożego serca, ponieważ Dawid był tym, który był szczery przed Bogiem. Kiedy przychodził moment pokuty i Bóg powiedział, że pewne rzeczy się w twojej rodzinie wydarzą, to on nie krzyczał na Boga, nie denerwował się. Potem to się spełniło, to słowo. Miecz nie odstąpi od twojego domu. Pewne rzeczy się zadzieją, ponieważ nie posłuchałeś mnie, ale dlatego, że byłeś w pokucie. Nieraz jest tak, że my mówimy o pokucie, no to pójdziemy tam, dobra, sorry, batory, okej. Okay. Ale zadośćuczynienie jest bardzo ważne. Pamiętam z tym chłopakiem, o którym wam mówiłem, że ochrzaniłem go, potem poczułem taki wyrzut w środku, że zrobiłem niewłaściwie to, bo trzeba szacunek człowiekowi okazać, nawet kiedy mamy trudną sytuację. Tak odbieram Boga, który mnie napomina i karci. Robi to tak, że moja wartość się podnosi, a nie obniża. I kiedy ten człowiek potem spotkał się ze mną, rozmawialiśmy, to takim moim zadośćuczynieniem było to, że ja mu powiedziałem, wybacz mi, następnym razem będę starał się odezwać spokojniej, ale będziemy rozmawiać o trudnych sprawach. I on mówi, on po prostu był zaskoczony, bo jako pijak i alkoholik wszyscy go traktowali jak szmaciarza. I on był zaskoczony, że w ogóle ktoś przeprosił. Rozumiesz? Bo kiedy pogardza ktoś tobą, ja powiem wam, że dużo noszę w sobie też tych smutnych historii o chłopakach. Z Chełma jeszcze taki jeden młody chłopak opowiadał, mówię sobie, jak ja bym się czuł, gdyby mój ojczym petował papierosy na mnie. W czasie jakiejś imprezy, gdzie ludzie napici, wiecie, różne rzeczy. To się w głowie nie mieści, że w ogóle ludzie tak mogą się traktować. Nie? My w kościele jesteśmy jedną nogą w niebie. Podnieście prawą nogę sobie tam, tak No nie do góry, nie, ale jesteśmy jedną nogą w niebie. Naprawdę. Możemy sobie błogosławieństwo przekazać. Możemy się uśmiechnąć do siebie. Możemy przytulić się. Możemy okazać sobie rzeczy, które podnoszą wartość i są objawem szacunku jeden do drugiego. I dlatego kocham Kościół, zbór, dom duchowy, ponieważ możemy tutaj uczyć się i robić te rzeczy. Więc serce Dawida jest szczere. Zakłamanie i nieszczerość zasłania Boga w naszym życiu, gdy nie chcemy, aby Bóg miał dostęp do naszego życia, bo byłoby to dla nas niewygodne. Chowamy się w krzakach, podobnie jak Adam i Ewa, tylko bardziej w wyrafinowany sposób. To bardzo oddaje to, jak moje przeżycie. Ja bym wam mógł parę historii powiedzieć, gdzie ja się chciałem schować przed Bogiem. Nie do końca szczery byłem, ale Bóg nie obraża się i to jest piękne. Jeśli przeżywasz jakiś kryzys, trudność jakąś, to miej dzisiaj fajny czas po południu z Panem Bogiem. Zachęcam was. Nie pożałujecie, na pewno nie żałujecie, bo wiem, że wiele też przechodzicie różnych rzeczy. Ci z was, którzy dłużej idą za Panem, naśladują Go. Serce Dawida bardziej przejmuje się opinią Pana Boga niż ludzi. To jest bardzo ważne. Pamiętacie, jak on tam się cieszył, jak Arkę przyprowadzali. I jego żona mówi, ale ty jesteś frajer, normalnie ubrałeś się jak jakiś icuś czy wicuś i tak wyglądasz jak nie król. Wiecie, czasami, kiedy żyjemy dla Pana Boga, to nieraz wyglądamy dziwnie. Nie? Robimy dla Niego niezwykłe rzeczy. Próbujemy okazać Mu miłość, kochać ludzi, bo to jest wyraz kochania Boga. Jeśli mówimy o kochaniu Boga, a nie okazujemy tej miłości ludziom, to bardzo trudno to połączyć. I ostatnia rzecz, bardzo ważna moim zdaniem, serce Dawida żyje poza sloganami. Znacie jakieś slogany, na przykład chrześcijańskie? Takie wytarte powiedzenia, które nawet już nie zastanawiamy się, tylko mówimy po prostu tak. Może takie niezręczne pytanie wam zadałem. Ja pamiętam, przez lata śpiewaliśmy pieśń, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Ale powiem wam, wiele dni przeżywałem w taki sposób, że tam Pana prawie wcale nie było. Oczywiście nie mam nic do piosenek. Czasami w piosenkach takie słowa mamy, na przykład wszystko Panie Ci oddaję. Nie? To tak nieraz, jak ktoś trochę podejdzie tak bardziej inspirująco, to w czasie kolekty, nie? Tą piosenkę śpiewają, tak żeby zachęcić ludzi. Albo na przykład śpiewamy w pieśni Cały jestem Twój. Powiem wam, śpiewałem wiele razy, ale przyznam wam się ze wstydem, ale szczerze, że nie zawsze tak było, jak śpiewałem. I ważne jest, żebyśmy z tych pięknych pieśni, z tych pięknych miejsc, z piosenek, nie robili sloganów, tylko żebyśmy naprawdę cali byli Jego. Ja wiem, że to jest trudne, dlatego że kiedy Bóg dotyka serca, czasami widzimy tam rzeczy, które chcielibyśmy zostawić, gdzieś skopane głęboko w zakamarku. Miałem kiedyś sen, wiele lat temu, i w tym śnie pamiętam, rzadko pamiętam sny, ale pamiętam, że wtedy Bóg mnie pouczył, że wszedłem do jakiejś kanciapy, takiej mrocznej, wilgotnej, mnóstwo pajęczyn i zacząłem wyciągać z półek jakieś naczynia. I kiedy się przebudziłem, wyraźnie poczułem, że po prostu pochowałem pewne rzeczy. Nie chcę pozwolić Bogu, żeby je czynił czystymi. Jeśli chodzi o sprawy różne, my do chłopaków mówimy, nie przerobiłeś pewnych rzeczy. I dlatego jak słyszę Ciebie, to dzisiaj słyszę z Twojego serca echo, że ciągle masz żal do Ojca. Ciągle masz pretensje. Cały świat jest winien, a Ty nie. I kiedy rozumiesz, dojrzewasz, to zaczynasz słyszeć też to w innych ludziach, tak jak słyszysz to w swoim sercu. Więc chciałbym dzisiaj, teraz zakończyć z taką zachętą, żebyśmy mieli czas, chwilę modlitwy. Może nawet, jeśli wybaczycie, bez instrumentu, tak żebyśmy mieli odrobinę takiej ciszy, w której możemy zadać sobie pytanie: Panie, wskaż mi, jakie jest moje serce w Twoich oczach, a nie za jakie ja uważam moje serce. I nie dlatego, żebym chciał dzisiaj wam niedzielę popsuć, bo jak zobaczycie, że macie jakiś zatarg z sąsiadem, o, przebaczyłem mu, ale jak go dorwę za rogiem. Nie chodzi o takie rzeczy, ale po prostu czujecie, że ciążą wam niektóre sprawy, że jest niełatwo wam iść przez życie, kiedy na przykład ktoś niesłusznie skrzywdził was albo niesłusznie pomówił. Czasami są sytuacje, w których w rodzinach, w małżeństwie, pamiętam z Iwonką, ile mieliśmy sytuacji niejasności. Dlatego chciałbym powiedzieć, nie wiem, jaką masz sytuację w pracy, w domu, w rodzinie, ale chcę dzisiaj ci powiedzieć, chciej mieć serce, w którym Pan Bóg działa i je kształtuje. Oddajmy nasze serce. Patrzcie, nawet kiedy jest ewangelizacja, to często taki, ja pamiętam namiot, tam gdzie przy Urani, jeszcze wtedy tej drogi nie było, i stawialiśmy namiot ewangelizacyjny, być może Mariola 108, pamiętając, biskupca przyjeżdżali jako wsparcie i wezwanie było brata Milewskiego albo brata Michała Chycika, którzy już odeszli do Pana. Czy chciałbyś oddać swoje serce komu? Jezusowi. Ja nie zadaję wam tego pytania. Zakładam, że jeśli nie wszyscy, to większość na pewno swoje życie powierzyła, pojednani jesteście z Bogiem. Ale ja myślę, że chciałbym w innym znaczeniu powiedzieć. Oddajmy, powierzmy mu jeszcze głębiej dzisiaj nasze serce. Może poczujesz taką zachętę. Może jest jakaś taka przestrzeń, w której czujesz, że to dzisiaj naprawdę cię uwolni, sprawi, że będziesz szczęśliwą osobą jeszcze bardziej, a ten, kto jest szczęśliwy, wydaje smaczne owoce. Spotykam chrześcijan, którzy są niezadowoleni, smutni, rozgoryczeni. I to nie jakoś incydentalnie. Nieustannie, kiedy ich nie spotkam, są bardzo niezadowoleni. Bardzo smutni, szybko, bardzo jakoś tak nie chcą budować relacji, szybko gdzieś, jak są nawet na konferencji, czy gdzieś umykają. Ale chcę powiedzieć wam, to nie jest szczęśliwe życie. Ja nie potępiam nikogo. Były momenty, że ja parę miesięcy byłem taki nie do życia zupełnie. Ale Bóg moje serce dotknął, na nowo pochwycił. I jeżeli dziś potrzebujesz, i to przesłanie może być te dwa kosze fig, a potem ta historia o kawie, może to zapamiętasz i będzie dla ciebie inspiracją i Bóg rozpocznie jakiś niezwykły, ciekawy proces przemiany czegoś w twoim sercu, w myśleniu. Ja bardzo jestem Bogu wdzięczny, że On jest taki aktywny, że nie ma czegoś takiego, że już się nauczyłem i teraz usiądę na fotelu, pilot i do końca życia już sprawę ogarnąłem. Nie chodzi o wiedzę z Bogiem, ale chodzi o bliskość, o więź. Więc jeśli chcecie, zapraszam, powstańmy.